Kolejnym gościem jest pan Jakub Wiech, dziennikarz zajmujący się gospodarką, energetyką, portal Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A nawet chciałabym powiedzieć już dobry wieczór, bo jak wyglądamy przez okno, to faktycznie ciemna noc i chłodno właśnie. I ta zbliżająca się zima, o tym też trochę porozmawiamy w kontekście oczywiście ogrzewania i kryzysu energetycznego, ale zacznijmy od Nord Stream 2. Zniszczenie fragmentów gazociągu było efektem sabotażu. Taką informację przekazali szwedzcy prokuratorzy badający sprawę. Proszę powiedzieć, co na ten moment wiadomo?
Wiadomo na razie tylko tyle, że Szwedzi potwierdzili oczywistość, to znaczy, że gazociągi Nord Stream zostały wysadzone materiałem wybuchowym, bo tego typu substancje znaleziono w okolicach tych eksplozji, do których doszło, na elementach rurociągów, więc potwierdzono coś, co zdawało się być jasne od samego początku, to znaczy, że dokonano sabotażu, dokonano aktu agresji czy po prostu ataku na te gazociągi. I teraz kluczowe pytanie, jakie cały czas pozostaje bez odpowiedzi, to jest, kto to zrobił. Szwedzi na razie nie komentują tej sprawy, twierdzą, że trwają zaawansowane prace analityczne, które mają określić tutaj podmioty związane z tym wydarzeniem. Na razie jednak nic nie jest powiedziane jasno. Myślę, że ta kwestia będzie cały czas poddawana nie tylko pewnym badaniom, ale też konsultacjom wewnątrz takich państw jak Szwecja, Dania, Niemcy, Stany Zjednoczone, czyli te kraje, które są najściślej zainteresowane bezpieczeństwem w obszaru, gdzie przebiega gazociąg Nord Stream 2 i potencjalnymi konsekwencjami związanymi z tym, co się stało mniej więcej 2 miesiące temu przy tych połączeniach. Na razie nieznany jest też los tych rur, które zostały uszkodzone. Przypomnijmy, że 3 z 4 nitek, które składają się na magistrale Nord Stream 2, zostały uszkodzone. Wiadomo, że do środka wdarła się woda morska. Spekuluje się, czy będzie można jeszcze przywrócić do pracy te rurociągi. Nie jest to do końca jasne. Niemniej wiadomo, że tylko jedna nitka z 4 może tłoczyć gaz. Jest to nitka B gazociągu Nord Stream 2. I Rosjanie już jakiś czas temu sugerowali, że są w stanie ją uruchomić, co oczywiście w obecnych warunkach jest niemożliwe ze względu na sankcje.
Ale to, że do tych ataków w ogóle doszło, niestety świadczy o tym, że ta infrastruktura krytyczna nie jest wystarczająco zabezpieczona, jeżeli chodzi właśnie o Europę. Tutaj też zaczęły pojawiać się komentarze, że być może te ataki i na Nord Stream 1, i na Nord Stream 2 mogą być takim przyczynkiem, mogą oznaczać, że możemy spodziewać się też na przykład takich ataków na Baltic Pipe.
Nie da się chronić w 100% tak rozciągłej infrastruktury jak infrastruktura przesyłowa, czy to gazowa, naftowa, czy elektroenergetyczna. Mamy tutaj bowiem do czynienia z setkami kilometrów różnych połączeń. Trudno to objąć przede wszystkim systemem szczelnego monitoringu, a jeszcze trudniej wyposażyć się w siły i środki, które umożliwią sprawną reakcję na zagrożenia. To jest praktycznie niewykonalne. Nawet przy zaangażowaniu potężnych sił byłoby to niezmiernie trudne, jest wiele możliwości uszkodzenia takiej infrastruktury. Natomiast oczywiście są też możliwości jej względnie szybkiej naprawy. W przypadku gazociągów układa się tak zwane bypassy, czyli powiedzmy połączenia okalające to miejsce, gdzie doszło do uszkodzenia i w ten sposób umożliwiające przesył danego surowca przez określoną nitkę. Natomiast naturalnie powinniśmy brać pod uwagę możliwość uderzenia na infrastrukturę energetyczną Unii Europejskiej, w tym na takie projekty jak Baltic Pipe, gdyż Rosja to jest kraj, który nie powstrzymuje się przed tego typu aktami. Pamiętajmy, że już w 2014 roku Rosjanie dokonali sabotażu na czeskich składach amunicji, co zostało ujawnione dopiero 7 lat później, więc spokojnie myślę, że możemy kalkulować tego typu ryzyko w kontekście przedsięwzięć pokroju Baltic Pipe, ale tutaj znowu pod znakiem zapytania stoją nasze możliwości sprawnej reakcji. Myślę, że kluczową rolę odgrywają tutaj służby kontrwywiadowcze, które są w stanie w miarę szybko zidentyfikować takie zagrożenia czy przygotowania do stworzenia takich zagrożeń i to na nich spoczywa największa odpowiedzialność, jeżeli chodzi o ochronę tego typu obiektów.
To już na zakończenie jedno pytanie dotyczące zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainie, którego zresztą skutki no niestety odczuliśmy również w sposób tragiczny w Polsce. Mam na myśli eksplozję w Przewodowie, ale to także odbiło się, bo to jest właśnie też zrzucanie tych bomb na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, ale też rzutuje na jej połączenia z sojuszniczymi krajami. Między innymi we wtorek stanęły dostawy rosyjskiej ropy naftowej na Węgry. Proszę powiedzieć, jak wielkie jest, no bo przecież znamy i historię sankcji, od których uchyla się Viktor Orban i pytanie, jak bardzo Węgry są uzależnione od Rosji właśnie pod względem energetycznym i czy uważa pan, że mogą ewentualnie stać się też no, taką ofiarą szantażu ze strony Władimira Putina?
Węgry są bardzo uzależnione od Rosji, jeżeli chodzi o energetykę, gdyż no, postawiły na tę rosyjską kartę przy projektowaniu swojej strategii energetycznej. Mają umowy na dostawy ropy, gazu. Rosjanie budowali tam dotychczas elektrownię jądrową w Paksz, więc jest to kraj, który bardzo mocno zainwestował w partnerstwo z państwem Władimira Putina. I faktycznie tutaj szantaż jest oczywiście opcją, natomiast pytanie, czy Moskwa chciałaby Budapeszt postawić w tej sytuacji. Sądzę, że Węgry się lepiej sprawdzają jako taki właśnie trochę koń trojański w obozie europejskim, wypuszczany co jakiś czas przez Rosjan, na przykład w zakresie blokowania pewnych mechanizmów sankcyjnych, które dla Rosji mogłyby być bardzo niebezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten aspekt, który poruszyła pani redaktor na początku, czyli uderzenie w sieć elektroenergetyczną Ukrainy, w jednostki wytwórcze, no to jest też coś, co stoi za, moim zdaniem, za przyczyną tej tragedii w Polsce, bowiem rakiety, które, czy elementy rakiet, które spadły na nasze terytorium, prawdopodobnie brały udział w walkach o elektrownię węglową Dobrotwór, jednostkę położoną około 30-35 kilometrów od polskiej granicy i to była też jednostka, która była brana na cel przez Rosjan. To są jednostki razem z bursztyńską elektrownią, elektrownią bursztyńską. To są jednostki, które wchodzą w skład tak zwanej Wyspy Bursztyńskiej, czyli to jest element sieci ukraińskiej, który jest połączony z systemem europejskim, umożliwia eksport mocy na zachód, więc to jest dosyć ważny z punktu widzenia nawet Polski fragment tej elektroenergetyki ukraińskiej. No i Rosjanie, którzy przypuszczają tak potężne ataki, no, ponoszą winę nawet za to, co się stało w Polsce. To Rosja jest tu agresorem i trzeba to pamiętać.
Oczywiście i trzeba to podkreślać. Ta eksplozja w Przewodowie nie miałaby miejsca, nie miałaby miejsca śmierć dwóch niewinnych osób, dwóch Polaków, gdyby nie bardzo agresywna polityka Rosji i po prostu ataki na Ukrainę i to też cały czas podkreślamy. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jakub Wiech, dziennikarz specjalizujący się w gospodarce, a także w energetyce. Portal Energetyka 24 był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję panu za komentarz.
Dziękuję serdecznie.